Chciałbym dzisiaj troszeczkę kontynuować, może dopowiedzieć, może niektóre myśli zgłębić związane z tym przesłaniem, które miało miejsce w niedzielę. Usługuję ciągle w temacie historie biblijne, wpływ, inspiracja na nasze życie, a więc jest to ostatnia usługa z tego cyklu. Tych wykładów było trochę, wszystkie są na stronie internetowej, a więc historie biblijne, ich inspiracje w nasze życie, czy nasze inspiracje, tak nazwałem ten cykl. I dzisiaj podsumowujący ostatni wykład z tego cyklu po Nowym Roku, przejdziemy do zupełnie innego nauczania. Będę o tym mówił, będziemy na nowo rozpoczynać kolejny rok, będziemy wzrastać w Panu i oczekiwać na Jego działanie w przyszłym roku. Dzisiaj oczywiście historia związana z narodzeniem Bożego Syna, z proroctwem, które zostało przez Izajasza powiedziane, a później przeniesiemy się do czasów Nowego Testamentu, aby na pewne myśli jeszcze zwrócić uwagę. Przeczytam z Izajasza proroka z 9 rozdziału. Myślę, że klasyczny fragment. To jest fragment, który czytany jest w okresie świąt. Ja nie będę go czytał w niedzielę, ani nie będę się do tego fragmentu odnosił, a więc pozwolę sobie go przeczytać dzisiaj, jeśli chodzi o świąteczne nabożeństwo w niedzielę. Szczególne przesłanie. Wierzę, że Pan chce nas zainspirować. Będzie to inspirujące przesłanie dotyczące działania nieba w życiu człowieka na ziemi. Jak niebo może działać w życiu człowieka ziemskiego. I wierzę, że Pan będzie mówił do nas. Dzisiaj rano sam byłem zbudowany, przygotowując to rozważanie. I kiedy Pan daje myśli, kiedy Pan pobudza, sprawia to wielką radość. Sprawia to taką wielką duchową satysfakcję. 9 rozdział, Księga Izajasza proroka, pierwszych 6 wersetów. Najbardziej klasyczny fragment Biblii, jeśli chodzi o pamiątkę Bożego Narodzenia. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, a nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie napastwem ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. Odtąd, w dniu, w którym mówił prorok, odtąd, w dniu, w którym narodził się Jezus, aż na wieki, aż do dnia dzisiejszego, aż do teraz. Udzielisz mnóstwo wesela i sprawisz wielką radość. Radość, jaką mają przed Tobą ci, którzy zbierają żniwo, którzy radują się w okresie żniwa, choć nie czas żniwa, choć nie czas zbierania tych ziemskich plonów, to radość wielka jest, bo ona jest w Chrystusie. Choć nie ma podziału łupów, bo nie byliśmy na żadnej wojnie, to radujemy się, jakbyśmy otrzymali niesamowity dział. Dlatego Kościele, wesel się i raduj się, bo Pan nam jest dany, bo Pan Jezus przyszedł. Pan Jezus zamieszkał w naszych sercach. Niech nasze wnętrza eksplodują radością. Nie bądźmy jak ludzie tego świata, którzy cieszą się tym, co mogą kupić, tym, co mogą ugotować, tym, co mogą na stół postawić. Cieszmy się Panem, radujmy się Jezusem, weselmy się w Bogu naszego zbawienia. To jest radość, która nigdy nie ustaje. Amen. Radość, która nigdy nie ustaje. W kontekście przesłania, które wygłosiłem w niedzielę, te wszystkie przemyślenia pozwoliłem sobie umieścić na stronie internetowej. Kiedy wejdziecie na stronę, jest tam słowo od pastora, przesłanie święta Bożego Narodzenia z Bożego punktu widzenia. Bardzo to przeżywałem w tym okresie teraz i postu i modlitwy, a także przygotowań do ewangelizacji. Jest tam napisane tak, że jeden z przebudzeniowych pastorów metodystycznych w XIX wieku powiedział takie słowa. Drzwi do współczesnej historii zawisły na zawiasach do stajenki. Kiedyś, dawno temu, tam w Betlejem, rozpoczęła się nowa historia, nowy okres, nowy czas, nowy wymiar czasu. I zawsze teraz, kiedy przychodzi ten czas tradycyjnego wspominania narodzenia Pańskiego, wracamy myślami do tamtego miejsca. I dziękujemy Bogu za to, że możemy widzieć Jezusa, który dzisiaj triumfuje, który jest wielki, potężny, który włada narodami, który udziela mnóstwo wesela, który złamał jarzmo grzechu w naszym życiu, który stał się dla nas cudownym doradcą, Bogiem mocnym, księciem pokoju. Możemy mieć Jezusa, który ma potężną władzę, ma wielką moc, udziela nam pokoju swego i jest z nami każdego dnia. Amen? To jest niesamowita radość. I my zobaczyliśmy go tak, jak zobaczył go Symeon. Pierwszym, który miał wgląd w to, co się wydarzyło, był Herod. I Herod, gdy dowiedział się, gdy powiedzmy w cudzysłowie zajrzał do tego, co się wydarzyło, zawrzał gniewem, wściekł się. Poczuł się tak bardzo zagrożony, poczuł, że wali mu się grunt pod nogami. Wydaje mi się, że to samo także czuł diabeł szatan, że wali się mu grunt pod nogami, bo narodził się Boży Syn, bo przyszedł Zbawiciel, bo przyszedł Król Chwały. I Herod jest odbiciem tego, co czuł diabeł szatan. Dlatego próbował jeszcze w ostatniej chwili się zemścić. W Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale czytamy o tym, przypomnę tylko, abyśmy także pamiętali, że ta historia naznaczona była nie tylko radosnym wydarzeniem, że Pan Jezus przyszedł, ale także naznaczona była tragediami, była naznaczona agresją, niesamowitą złością przeciwnika Bożego. I czytamy w 2 rozdziale od 16 wersetu, wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy od 2 lat i młodsze według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziane było przez proroka Jeremiasza mówiącego. Słyszano głos w Rama, płacz, żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Zobaczcie, jak widzimy rezultat tamtego życia. Życia w grzechu, w nieprawości. Zawsze takiemu życiu towarzyszy przygnębienie, smutek, rozpacz, płacz. To w Chrystusie jest radość, zwycięstwo i pokój. Jakby odbija się w tym, co robił Herod, działanie niszczyciela, diabła, szatana, który przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Ale z drugiej strony narodził się Pan Jezus Chrystus, który stał się Zbawicielem i Panem i zaczął udzielać wiele radości, mnóstwa wesela od samego początku. Bo to pierwszymi, którzy mieli okazję tą radość zakosztować, byli pasterze, prości ludzie, którzy paśli trzodę. Oni, gdy przybyli na tamto miejsce i zobaczyli Bożego Syna, powiedzieli, to rzeczywiście jest cud. To prawda, co aniołowie nam oznajmili. To prawda, to jest cud, gdy zobaczyli to, co zobaczyli w Betlejem, w stajence. W Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza tak oto się wyrażają. Czytamy wersety 16 do 20. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie, a ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im opowiedzieli. Maria zaś zachowała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A więc widzimy już inną postawę. Widzimy postawę ludzi, którzy idą, rozgłaszają, wielbią, chwalą Boga, radują się z powodu cudu, które widzieli. Ale jeszcze inaczej zareagował Symeon. Symeon, prorok, czytamy w tym samym rozdziale drugim, w wierszach od 25, wypowiedział takie słowa. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był z nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Duch Święty pragnie nam objawiać rzeczy. Duch Święty pragnie nas prowadzić, bo to jest ten sam Duch Święty, który objawił Symeonowi prawdę, że nie będzie oglądał śmierci, zanim nie ujrzy Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha Świętego do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc: teraz puszcza sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Do tego miejsca. A więc, kiedy Symeon wziął dzieciątko Jezus w swoje ręce, zobaczył w nim Boga. Zobaczył w nim Zbawiciela, Mesjasza. Zobaczył tego, który przyszedł. I w ten sposób narodziny Chrystusa otworzyły nam drzwi do nieograniczonych możliwości. To jest radość. I dlatego kocham Boga, kocham Jezusa, chcę Mu służyć. Bo to Bóg otworzył nam drzwi do nieograniczonych możliwości. Powiedziałem, w Domu Kultury Herod nie był w stanie go zgładzić, szatan nie był w stanie go zwieść, śmierć nie mogła go pokonać, a grób nie mógł go zatrzymać. On zawsze był, jest i zawsze będzie niewzruszony, niezmienny, niepokonany, niezrównany. Taki jest Jezus. Jeśli jestem świadomy, że takiemu komuś służę, Jezus jest moim Panem, to także w moim życiu On zawsze będzie niewzruszony, niezmienny, niepokonany, niezrównany. Każdego dnia. A więc nie lekceważmy mocy i przywilejów Jego Królestwa. On jest naszym Zbawicielem. On jest naszym Zbawicielem. A więc kiedy myślimy o świętach, z Bożego punktu widzenia, z tego, co Bóg zaplanował dla Kościoła, po pierwsze, narodziny Chrystusa oznaczały narodzenie naszego wyzwoliciela. Takiego słowa użyliśmy, opisując go. Wyzwoliciel. On bowiem uwolni lud od grzechów jego. Przyszedł, aby wyzwolić. Kiedy patrzymy na Jezusa, który rodzi się, widzimy kogoś, kto przychodzi, aby wyzwalać, aby uwalniać, aby jeńców na wolność wypuszczać. On uwolni lud od grzechów jego. I znów możemy, używając pewnej abstrakcji słownej czy pewnych określeń, możemy powiedzieć tak: jest to miłość, która nie mogła sięgnąć wyżej. Łaska, która nie mogła sięgnąć głębiej. Nadzieja, która nie mogła pójść dalej. Dlatego Bóg ma moc uzdrowić człowieka z jego strasznych ran zadanych przez grzech. Myślę, że wielu z nas tego doświadczyło. Że wielu z nas doświadczyło tej Bożej nadprzyrodzonej ingerencji, tego Bożego cudu, tej mocy Bożego Wyzwoliciela. Ilu z nas Bóg wyzwolił? ktoś był zdziwiony, gdy rozmawialiśmy niedawno, że moje życie było życiem chuligana. Kiedy powiedziałem jeszcze, że tak się biłem, że miałem połamany nos, to już zupełnie nie mogli uwierzyć. Taki pobożny i święty pastor. Ale Bóg także i mnie uzdrowił, uwolnił z wielu ran zadanych przez grzech. Z wielkiej nieprawości, którą diabeł wniósł do mojego życia. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. I zawsze możemy tej prawdy się uchwycić. Nie musimy patrzeć na nikogo innego. Możemy popatrzeć na nasze życie. Możemy popatrzeć na siebie i powiedzieć, jeśli Bóg mnie wyzwolił, jeśli mi dał nowe życie, jeśli mnie oczyścił z grzechu i uwolnił z nieprawości, to może każdego. I każdy może ten palec pokazać na siebie. Jeśli mnie, takiego opornego, i każdy z nas miał swoje opory, każdy był przeciwnikiem Bożym. Jeśli Bóg nas zmienił, to nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Dlatego także powiedziałem w Domu Kultury. Chciałbym, abyśmy mogli tą prawdę włożyć do pudełka i umieścić jako prezent na te święta. Każdemu człowiekowi. Tą prawdę, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Pana. Że On wszystko może. Że On może wyzwolić nas z łańcuchów grzechu. Że On może uzdrowić nasze najgłębsze rany. Że On może uwolnić nas z chorób i z wszystkiego, co nabraliśmy jako bagaż w naszym grzesznym życiu. I to prowadzi nas do drugiego Bożego punktu widzenia. Po drugie, z Bożego punktu widzenia narodziny Chrystusa oznaczały narodziny naszego adwokata. Orędownika dla człowieka, który przychodzi do Niego i prosi o pomoc. Oto Pan na pocznie, mówi nam Ewangelia Mateusza 1,23, i porodzi syna, któremu będzie nadane imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I w kontekście Nowego Testamentu Bóg z nami, Pan Jezus jest z nami we wielu celach, ma wiele celów. W naszym życiu. Chce je osiągnąć. Pan jest z nami, aby nas chronić. Pan jest z nami, aby nam pomagać, aby nam doradzać, aby nas uzdrawiać. Pan jest z nami, aby pomagać nam toczyć bój, gdyż bój toczymy w imieniu naszego Pana, w imieniu Jezusa. Ale także nasz Pan jest naszym adwokatem, orędownikiem. To oznacza, że ktoś w górze rzeczywiście troszczy się o mnie i o ciebie. A więc podsumowuję to tak. Niebo wiedziało, że ja sam nie będę w stanie dostać się tam, gdzie jest Bóg. Dlatego On sam postanowił przyjść tu, gdzie ja jestem, aby być ze mną. Dlatego ręka w rękę z Jezusem idę przez moje życie. Jest On moim orędownikiem, jest On moim partnerem, jest On tym, który stoi obok mnie. Jest Zbawicielem, ale i Synem Człowieczym, który prowadzi mnie bezustannie w przeżycia z Bogiem. Pan Jezus obiecał nam, że nie opuści nas, ani nas nie pozostawi. Obiecał nam, że będzie trwał przy nas. Trzyma się blisko mnie. Nawet wtedy, gdy ludzie mnie opuszczają, gdy okoliczności życia są okrutne, gdy może idę przez ciemną dolinę, Pan nie opuszcza mnie. On widzi mnie jako swojego przyjaciela, który jest bliższy niż rodzony brat. Który jest mi bliższy niż rodzony brat. Bo nie zawsze rodzeństwo może nas zrozumieć. Ale Pan Jezus rozumie nas i jest nam bliższy. On widzi mnie jako swojego przyjaciela. W pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, wierszu 1, Jezus jest określony jako nasz orędownik. On oręduje za nami. Czytałem tydzień temu, w tygodniu postu i modlitwy, z listu Hebrajczyków 9,24, że On wstawia się bezustannie za nami. Wstawia się za nami. Jest tym językiem łaski. Jestem źródłem miłosierdzia. Jestem źródłem miłości przed Bogiem. Kiedy Bóg chciałby osądzić mnie, bo łamię Jego przykazania, bo nie postępuję tak, jak powinienem postępować. Nie ginę, nie jestem osądzony, nie jestem potępiony, bo ktoś za mną oręduje. Ktoś stoi przed Bożym tronem i mówi: oręduje za Leszka, mojego przyjaciela. To jest ktoś, kto oddał mi swoje życie. Ja, Ojcze, oręduję za nim. Ja proszę o miłosierdzie dla niego, o ułaskawienie. Tak, dzisiaj nie potraktował żony tak, jak powinien potraktować. Dzisiaj nie powiedział tak, jak powinien powiedzieć. Nie odniósł się tak, jak powinien się odnieść, ale ja oręduję za nim. Ja wstawiam się, Ojcze, za nim. Nie smagaj go. Bądź miłosierny. I nagle przychodzi miłosierdzie. Przychodzi łaska. A nawet wtedy, gdy upadam, nawet wtedy, gdy moje życie jest już złamane jak trzcina, gdy ledwo płonę jak ten knot, który gaśnie przy świecy, on przychodzi i mówi: trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu, który ledwo się pali, nie dogaszę. Taki jest nasz Jezus, orędownik, mój adwokat, który stoi po mojej stronie. Może ludzie potępiają, może ludzie odrzucają, może ludzie cię już przekreślili, ale Jezus oręduje. Stoi jako adwokat. Oręduje za mną. Tak jak za tym marnotrawnym synem, który siedział już przy korycie ze świniami i zjadał resztki, które im były rzucane w łachmanach, roztrwonił cały majątek, roztrwonił wszystko, co wziął od ojca. Przepił, przehulał. Miał orędownika. A ojciec czekał z wyciągniętymi ramionami. Niektórym ludziom w głowie się to nie mieści, że można tak czekać na takiego łobuza, na takiego zwyrodnialca, na takiego rozpustnika, który opuścił dom ojca, który opuścił królestwo, który poszedł i roztrwonił majątek, a tatuś czeka z otwartymi ramionami, jeszcze nową szatę mu daje, jeszcze go przytulił, nałożył sandały na jego nogi, piersi na jego rękę, kazał przygotować ucztę. A starszemu, który lojalnie służył w królestwie, się to nie podobało. Mówi: och, ten tato, co mu się stało? Oto był taki kiedyś srogi, a teraz jest pełen miłosierdzia. Bo Jezus oręduje. I Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Podczas tych świąt, gdy wspominam o narodzeniu Jezusa, chcę widzieć orędownika w niebie. Jest to fenomen wynikający z przyjścia Jezusa. Fenomen. Tego nie ma w żadnej religii. Od wschodu na zachód patrząc, to my mamy taki przywilej, my chrześcijanie, my, którzy wierzymy Bogu Jahwe, który posłał Jezusa Chrystusa, swojego Syna na ziemię, to my mamy taki przywilej, że mamy orędownika w niebie, który oręduje za nami. Niech to nam przyświeca w tym okresie świąt, gdy będziemy się modlić, gdy będziemy z rodzinami przy stole, gdy będziemy spożywać posiłki, gdy będziemy śpiewać pieśni. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś moim orędownikiem, że Ty wstawiasz się za mnie. Po trzecie, z Bożego punktu widzenia narodziny Chrystusa oznaczały początek naszego triumfu. To nie był triumf Jezusa. Triumf Jezusa trwał cały czas. Pan Jezus był zawsze triumfujący. Biblia mówi, że kiedy ponosił śmierć na krzyżu, żadnej winy w Nim nie znaleziono. Żadnego grzechu, żadnej wady. On był zawsze triumfujący. Ale narodzenie Chrystusa rozpoczęło erę triumfu nas, ludzi. Jesteśmy powołani do tego, by triumfować. A końcem naszego triumfu będzie ostateczne zwycięstwo. W objawieniu Jana 21:4 czytamy: On otrzesł ich oczu wszelką łzę. Nie będzie już odtąd śmierci, ani żadnego smutku, ani narzekania, ani utrudzenia. Te rzeczy przeminą. Będzie triumf kompletny, doskonały, ostateczny. ale ten triumf trwa od naszego momentu spotkania się z Panem, od momentu narodzenia się Jezusa w naszych sercach albo naszego narodzenia w Nim. Bo my w te święta mówimy, czy pytamy, no Chrystus narodził się w żłobie, ale czy narodził się w tobie? To jest pytanie. To jest dobre pytanie na święta. Patrzysz na tę stajenkę, w zdroju już postawili tą olbrzymią przy kościele, wielką. Się przejeżdżałem, popatrzyłem, no tak, znowu żłób stoi, siana pełno. Narodził się w żłobie. Fajnie, że się narodził w żłobie, poświętujmy. Pocieszmy się, pobiesiadujmy, miejmy kilka spotkań, uczt rodzinnych. Wypijmy na zdrowie. Tak świat dziś to traktuje. Takie jest dzisiaj spojrzenie świata na święta. I tak jak powiedziałem w Domu Kultury, gdy obserwowałem ludzi w ostatnich dniach, to tak sobie zadałem pytanie, czyje to są urodziny? Chyba ich właśnie. Szaleją, jakby to było ich święto. A to my mamy na nim skupić uwagę. To on jest tym, któremu przynosimy cześć. To dla niego śpiewamy, to dla niego jesteśmy. On powinien być centrum wokół nas. I gdy patrząc symbolicznie na tradycję polską, na zwyczaje naszego kraju, zwyczaje wigilijne, podobno, ja nigdy tego nie praktykowałem ani w moim domu. W moim domu przed nawróceniem tak, ale u rodziców gości nigdy tego nie widziałem ani na żadnym spotkaniu, obiedzie czy kolacji nigdy tego nie było, żeby był pusty talerz i było puste krzesło. Nigdy tego nie widziałem, ale słyszę, że tak jest. I wiecie, powiem wam, że dobrze by było powiedzieć, a tu jest nasz Pan. Tu jest nasz Pan Jezus. On jest z nami, niewidoczny. Bo On jest centrum naszej uwagi. To Jemu dziękujemy za to, że się narodził. Bo On zapoczątkował erę triumfu dla mnie. Zwycięstwa dla mnie. Nowego życia dla mnie. Kiedy po spotkaniu z Nim mogłem powiedzieć tak. Byłem związany. Byłem w nałogu, ale jestem wolny. Jestem wolny. Nie muszę brać papierosa do ust. Nie muszę już uprawiać hazardu. Nie muszę przeklinać. Nie muszę robić tych rzeczy, które robiłem. Okres triumfu, czas triumfu dla mnie. Triumfuję w Jezusie. Bo On narodził się w moim sercu. A ja narodziłem się w Nim. Kiedy patrzymy na Jezusa w dzień pamiątki Jego narodzin, to widzimy, że On był Panem i jest Panem. Że On był Królem i jest Królem. On nie był jakimś chłopczykiem w żłobku, lecz Synem Bożym. Synem Bożym, narodzonym z Ducha Świętego. On jest pierwszy i ostatni. On jest autorem i dokończycielem naszej wiary. On jest od A do Z w Bożym alfabecie. Od A do Z w Bożym alfabecie. Jest wszystkim. Dlatego, gdy jest wszystkim, triumfuję. Gdy słabnę, potykam się, On mnie podnosi. Gdy ponoszę klęskę, On mi wybacza. Kiedy cierpię stratę, to On mnie zaopatruje. Kiedy jestem rozbity, On potrafi mnie złożyć w całość. Triumf za triumfem. Zwycięstwo za zwycięstwem. To jest życie z Bogiem. To nie znaczy, że gdy jestem oddany Jezusowi, to nigdy nie mam słabszych dni. Ja też je mam. Miewacie słabsze dni? Nie macie. No, cieszę się. Ja mam. No bo tak patrzycie na mnie, jakbym Amerykę odkrył. Mamy słabsze dni. Mamy momenty, w których czujemy, że gdzieś tam coś gaśnie we mnie. Muszę na nowo to rozpalić. A jeśli to zaniedbam, jeśli tego nie rozpalę, to gasnę coraz bardziej. Wiemy z doświadczenia, jak to jest. Co jeszcze? Nie zawsze wszystko czynię dobrze. Nie zawsze, ja także, nie zawsze czynię wszystko dobrze. Czasami coś mi tam umknie, jeszcze gdzieś tam pojawi się ta moja cielesność, ta reakcja ludzka. To może kogoś skrzywdzić, to może komuś sprawić ból, bo powiedziałem coś, bo moja mina, czyli ten jak to mówił Jeremy Griffiths, język ciała, nie był taki, jak być powinien. Moja żona mówi, no rozmuż się, no przestań być taki zasępiony. Czasami tak jest, czasami się tak czuję. Jakieś słabości przychodzą. Wtedy przychodzi się do Pana, orędownik stoi obok, ten, który zapoczątkował triumf w naszym życiu, jest blisko i rozpala w nas na nowo swoje życie, pobudza nas. Czasami fizycznie czujemy się wypompowani, słabi i nagle nie piliśmy kawy ani nie wzięliśmy żadnego dopalacza i nagle coś eksploduje w nas, nagle coś nas podnieca, wzbudza, posila. Mieliście takie momenty? Duch Święty przychodzi, bo Pan rozpoczął triumf w naszym życiu. Kiedy cierpimy straty, może coś się dzieje, mamy jakieś braki, widzimy, jak Pan zaopatruje, jak On się troszczy, jak różnymi sposobami przychodzi, aby nam pomóc, aby nas zaopatrzyć. On potrafi to wszystko poskładać w całość. Amen? Jak nikt inny. I na koniec, Bóg zawsze ma ostatnie słowo. A to mi mówi, że śmierć zostanie zdetronizowana. Łzy zostaną na zawsze otarte. Ból zniknie. A trudy zostaną zapomniane. Śmierć zostanie pokonana. Wiecie, ludzie mają różne pomysły, jak zaistnieć, jak zaimponować temu światu. Ostatnio zupełnie przypadkowo, gdzieś tam przełączając wiadomości w telewizji, natknąłem się na program jednego człowieka w Ameryce, który dokonuje nadludzkich wyczynów. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądaliście. Człowiek ewidentnie zdemonizowany. Dla mnie wyglądał jak satanista. I on robi to coraz większe rzeczy, aby pokazać światu, że śmierci można uniknąć i że człowiek może być Bogiem. Pokazywali, jak na czterech śrubach przypięli go do skóry na plecach, przebili w szpikulce metalowym i samolot podniósł go do góry i przeleciał nad wzgórzami amerykańskimi. A on wisiał na skórze. I mówi, jestem jak ptak. Nie czuję żadnego bólu. A później zakopał się 2,5 metra w trumnie, związany kajdankami, przysypany został ziemią. I mówi, że on wyjdzie jako zmartwychwstały. I wyszedł. Wygrzebał się, odpiął się. Ostatnim tchem jakby wyszedł. Poprzednik jego udusił się, zmarł. Nie dokonał tego. Ludzie próbują zaimponować temu światu. Ale tak jak to uczynił Jezus, nikt nie jest w stanie tego zrobić. Ludzie imitują. Ludzie próbują się zapisać w tytuł Boży, ale nie są w stanie. Tak naprawdę Jezus uczynił wszystko i do Niego należy ostatnie słowo. Do Niego należy ostatnie słowo. W objawieniu Jana w 11 rozdziale, w wersecie 15 czytamy takie słowa. I zatrąbił anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego i królować będzie na wieki wieków. Ja czytam z innego tłumaczenia, ale sens jest ten sam. Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego. a on zaczął panować nad wszystkim. Pomazaniec królować będzie na wieki i my będziemy triumfować razem z nim. Kochany Kościele, to jest wielka radość. My nie mamy tylko obietnicy tutaj na ten czas naszego życia na ziemi. O, Bóg wiele nam obiecał, będę w niedzielę o tym mówił. Co ma ziemski człowiek z nieba w sobie? Ziemski człowiek, ale ten wymiar triumfu sięga przez całą wieczność. Użyjmy sobie trochę wyobraźni. Czas, który nigdy się nie kończy. Słońce, które nigdy nie gaśnie. Nie ma smutku, nie ma łez. Nie ma bólu, nie ma cierpienia. Nie ma zasypanych lotnisk i koczowania, aby dolecieć do domu. Nie ma odwołanych pociągów. Nie ma ślizgawicy na drogach. Halleluja. Złote ulice. Niebo pełne chwalców. Pan, który przechadza się jako baranek Boży między swoimi dziećmi. Czyż to nie jest radość? Czyż to nie jest nadzieja, entuzjazm dla Kościoła, triumf Kościoła? Dlatego nie bójmy się o tym śpiewać, nie bójmy się o tym mówić, nie bójmy się o tym głosić. To jest nasza nadzieja. Moim pragnieniem jest, i też w niedzielę to wypowiem, aby życzyć, aby w tych życzeniach, które sobie składamy, brzmiał ten werset. I na tym zakończę, a w niedzielę rozpocznę. Z Ewangelii Łukasza 1,37. U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Tak brzmi nasze tłumaczenie. Inne angielskie wersje mówią: u Boga wszystko jest możliwe. Nasze tłumaczenie mówi: bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Tak to brzmi. Tak jest w Biblii Warszawskiej, tak jest w Biblii Warszawsko-Praskiej. Sprawdzałem wszystkie tłumaczenia. Wszędzie brzmi to tak samo. Ale w tym jest ten sens, że Bóg może wszystko. Że nie ma rzeczy niemożliwych. U Boga nie ma takiego słowa niemożliwe. Nie istnieje w Jego słowniku. To w naszym, ludzkim, istnieje. My nie potrafimy wszystkiego. Ten, który się na skórze zawiesił i wisiał pod samolotem, tak i tak nie potrafił pofrunąć jak ptak. Musiał mieć ten samolot. A więc było to niemożliwe, bo człowiek nie fruwa. Byli tacy, którzy próbowali pofrunąć jak ptak. Szybko spadli na ziemię. A więc jesteśmy ograniczeni. Ale u Boga słowo niemożliwe nie istnieje. Wszystko jest możliwe. Amen. Pomódlmy się. Pochylmy nasze głowy, a powstańmy. W naszym kościele wstajemy do modlitwy, nie? Radośnie się modlimy. Dziękujmy Bogu. Dziękujmy za Jezusa. Ja tylko tym przesłaniem do tego chciałem zmotywować. Nic więcej. Ani nie chcemy tu eksponować siebie, ani nie chcemy tutaj wskazywać na jakiś kościół, denominację. Wskazujemy na Jezusa, wyzwoliciela, naszego orędownika i tego, który zapoczątkował triumf w naszym życiu. Oddajmy Mu chwałę na koniec. Wznieśmy nasze ręce. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, co Ty uczyniłeś. Panie, dziękujemy Ci za Twoje przyjście. I wspominając dzień Twoich urodzin, Panie, dziękujemy Ci, że przyszedłeś jako wybawca, jako zbawiciel do naszego życia. Dziękujemy Ci za zbawienie. Jeszcze raz, Panie, z moimi braćmi, z siostrami, z młodzieżą, Panie, wszystkimi, którzy tutaj są i z tymi, którzy być tutaj nie mogą, Panie, dziękujemy Ci za zbawienie. Za to, że nas wyzwoliłeś. Za to, że dałeś nam nowe życie. Że, Panie, mamy przebaczone grzechy. Że nasze imiona zapisałeś w niebie. Dziękujemy Ci, Panie, że uwolniłeś nas, że zdjąłeś z nas, Panie, jarzmo niewoli. Dziękujemy Ci, że orędujesz za nami. Tak, Panie, nie jesteśmy doskonali. Tak, Panie, mamy słabości i przyznajemy się do naszych błędów, ale dziękujemy Ci, że Ty orędujesz za nami, że jesteś, Panie, naszym adwokatem przed Bogiem, że wstawiasz się za nami, że Ty bronisz nas, Panie, że Ty bierzesz nas w obronę, że Ty, Panie, troszczysz się o nas, Ty wstawiasz się za nami bezustannie przed obliczem Bożym. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dlatego możemy, Panie, przechodzić przez nasze słabości i możemy znów wchodzić na płaszczyznę zwycięstwa, na płaszczyznę takiego dobrego życia z Tobą. Dziękujemy Ci także, że zapoczątkowałeś triumf w naszym życiu swoim przyjściem, Panie. Dziękujemy Ci, że, Panie, możemy także triumfować razem z Tobą nad pokusami, nad niewolą, nad uzależnieniami, nad słabościami naszymi, nad chorobami, nad ludzkimi ograniczeniami, Panie, że Ty dajesz nam siłę, że Ty jesteś Bogiem, który triumfuje w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Panie, tak raduję się, że w te święta możemy mówić o Tobie, myśleć o Tobie, śpiewać o Tobie, chwalić Ciebie. Wszystko dla Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje urodziny. Dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś na tą ziemię. Dziękujemy Ci, Panie, że narodziłeś się jako Syn Człowieczy, choć byłeś Panem Panów i Królem Królów. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś na ten świat, aby nam pomóc, że zniżyłeś się do naszego poziomu, abyśmy mogli podnieść się na poziom nieba. Halleluja. Dziękujemy Ci za to, Panie. Chwała Tobie. Chcemy takimi być. Chcemy dla Ciebie żyć. Dziękujemy Ci, Panie.